Dina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Teraz działam projektowo. Skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych.
Zaczynamy nową serię dedykowaną liderom. Leaders. What's next? Jak zmienia się rodzaj przywództwa, kiedy przychodzi kryzys? Jak podejmować najtrudniejsze decyzje? Czego nie powinien robić lider w kryzysie? Jak zaopiekować się pracownikami, dla których to pierwszy kryzys w zawodowym życiu? Jak ochronić samego siebie w czasach trudnych biznesowo? Naszym gościem już za chwilę będzie Łukasz Szymula, doświadczony międzynarodowy menadżer, trener biznesu i doradca.
Jesteś ekspertem sektora e-commerce, który tak niesamowicie rozwinął się w trakcie pandemii. A jak jest teraz? Czy w e-commerce jest recesja?
Tak i nie. Tak, bo po raz pierwszy zobaczyłem badania, które były ogłoszone bodajże w czwartym kwartale zeszłego roku, które pokazywały, że globalny e-commerce spadnie o 2%. I to jest po raz pierwszy historycznie taki efekt. Natomiast to jest globalny wynik. Z mojej perspektywy i z moich szacunków w Polsce nie będzie to spadek, aczkolwiek zobaczymy hamujący trend. Czyli już te piękne wskaźniki, które mieliśmy 2020, 2021, 2022, będą trochę mniejsze, ale sądzę, że trend będzie rosnący nadal.
I teraz odnosząc się do lidera firmy, która działa sobie na rynku e-commerce, który mówi do rynku całego, słuchajcie, chodźcie do nas, jest super moment, załapcie się, złapcie z nami te fale. Dzisiaj widzi 2% w dół. Mówi, słuchajcie, bardzo wam dziękuję, ale musimy się pożegnać.
To ja bym zadał pytanie, słuchaj, no 2% w dół, ale wyobraź sobie, co się wydarzy, jeżeli ty nie przyjdziesz do nas, nie pójdziesz do e-commerce. Ja myślę, że wtedy zobaczysz minus XX w dół. Mhm. E-commerce jest pewnym rozwiązaniem, jest oczywistością biznesową i to, co widzimy, obserwujemy od kilku lat, bardzo głęboka transformacja tradycyjnych modeli biznesowych w kierunku modeli digitalowych i to jest trend nieodwracalny, bo to jest bardzo oczywiste i nawet w recesji, no zobaczmy, co się wydarzyło w 2020-2021 roku. Kryzys, duży kryzys, e-commerce staje się kołem napędowym dla bardzo wielu biznesów i gwałtownie rośnie. I w mojej ocenie kolejne kryzysy również spowodują umocnienie e-commerce.
Choć jak popatrzymy nawet na polski rynek, to było jednak tak, że kiedy przyszła pandemia, ci, którzy do tej pory się zastanawiali, dyskutowali, mieli wątpliwości, przestali je mieć, bo musieli przestać je mieć. I teraz ten poziom zmiany na rynku e-commerce już będzie miał inny fundament, prawda? To już nie będzie od zera do, tylko to będzie od iluś w którąś stronę. Jak czujesz, to się będzie zmieniało?
Przede wszystkim ja bym trochę odczarował e-commerce jako e-commerce, dlatego że recesja dotyczy wszystkich. W sytuacji takiej firmy jak e-commerce, bardzo tradycyjne modele, na przykład finansowania biznesu, będą odgrywały rolę. W czasie kryzysu jestem przekonany, że te firmy, które przygotowały się wcześniej, odrobiły swoje zadanie, na przykład dbały o cash flow, albo miały poduszkę finansową, albo dbają o pracowników, albo mają wybitny know-how, albo budują realną wartość, to te firmy przetrwają, będą rosły jeszcze szybciej. Ja myślę, że kryzys za każdym razem to jest takie sprawdzam. No i nie wszyscy zdadzą ten egzamin, nie udźwigną tego sprawdzam. I to generalnie jest bardzo dobre, tak? Bo słabe biznesy po prostu upadną. To, co się wydarzyło z jedną z platform Marketplace, Shopee, to jest jeden z przykładów. Prawdopodobnie jest to związane z recesją, chociaż nie do końca tego wiemy.
Choć jedna rzecz, Tino, jeśli pozwolisz. Patrząc na Shopee, na cały rynek e-commerce'owy, także na konkurentów Shopee, to co mi się podobało i co było bardzo pokazywało pewną dojrzałość liderów, firmy, które urosły też przy okazji tego, jak on się tutaj pojawił na rynku, nie powiedziały, ho, jak dobrze, że cię już tu nie ma, tylko raczej powiedziały, fajnie, że byłeś, wydałeś mnóstwo pieniędzy, których myśmy nie mieli, zbudowałeś świadomość, zbudowałeś rynek i nas pociągnąłeś też do tego, że musieliśmy się ogarnąć i z tobą powalczyć. Dzisiaj nie macie jako naszego konkurenta, ale inni wciąż są, natomiast my jesteśmy mądrzejsi. To był, myślę, fajny przykład tego, mimo że finał obecności Shopee na polskim rynku jest taki, jaki jest.
Ja obserwowałem w ogóle komentarze moich kolegów z branży i były oczywiście komentarze takie, cieszymy się, tak, zawaliliście robotę, a dla mnie były cenne te komentarze, gdzie właśnie uczciwie ktoś powiedział, słuchaj, zrobiliście dobrą robotę, też się nauczyliśmy, też zrozumieliście, że być może rynek polski nie jest takim łatwym rynkiem. Ja też czułem w tym trochę dumy. Konkurencja jest potrzebna, to jest jasne.
A czy w takim razie pracownicy twojej firmy czują się bezpiecznie? Czy to jest tak, że na przykład wychodzi taki gracz jak Shopee i to jest informacja, od razu jest zamieszanie, czujesz niepokój, bo może to oznacza, że zaczął się kryzys, recesja i z nami też może być słabo?
Odwołam się do badań, które cały czas robimy, badania zaangażowania i jest tam też element bezpieczeństwa. No, ja nie widzę w ogóle takiego elementu, że to był stres. Może też z tego wynika, że mamy tak dobre portfolio klientów, że odejście jednego gracza nie wpływa na nasz biznes w ogóle.
Tak dużego? Czy w ogóle tak, jednego?
Jednego, dwóch nie wpłynie na nasz biznes. Tak?
Ale tak docelowo ustawiałeś w ten sposób? Dywersyfikowałeś tak, czy jak?
Opowiem historię, tak? Jak zostałem country managerem naszej firmy 15 lat temu. Boże, już długo jestem w tej firmie, to już dinozaurem jestem w tej firmie, chyba faktycznie najstarszy jestem.
18 plus 15, no to nieźle.
Nieźle, tak, w tym samym miejscu. To pamiętam, że mieliśmy takie portfolio klientów, gdzie 75% naszego biznesu generowało kilka banków. I uznałem, że to jest bardzo niebezpieczne długoterminowo. Wprowadziliśmy po prostu projekt kilkuletni, żeby zmienić portfolio klientów, zdywersyfikować biznes. I wtedy też podjęliśmy cudowną decyzję, że rezygnujemy jako głównej grupy docelowej banki i idziemy w rodzący się polski e-commerce. No i to był strzał w dziesiątkę. I mamy taką ilość klientów teraz, że...
Żegnałeś banki? Czyli mówiłeś, kończyła się umowa i jakby nie przedłużaliśmy, tak?
Dalej utrzymywaliśmy. Banki są dalej w naszym portfolio, ale już stanowią może 6% naszego biznesu.
75 do 6?
Tak, 4 lata.
To skoro jest tak dobrze, to ja chciałam cię zapytać o 6-godzinny dzień pracy, bo jesteś, rozumiem, autorem, współautorem takiego rozwiązania. Tak pracuje wasza organizacja. Od kiedy i jak to się sprawdza?
Wdrożyliśmy ten projekt, no w maju już będzie 4 lata, więc go wdrożyliśmy na rok przed pandemią, dlatego to jest niezwykły projekt. Teraz dużo się mówi o 4-dniowym tygodniu pracy, skróconym czasu pracy, taki oczywisty temat, ale wtedy w 2019 roku to była absolutnie nowość. Tak, no to był maj 2019 roku, sprawdza się fenomenalnie, zajęło nam oczywiście trochę, żeby się skalibrować do takiej pracy 6-godzinnej.
A co w ogóle spowodowało, że w taki model weszliście?
Bardzo zacząłem w którymś momencie zastanawiać się, jakie są ważne benefity, co potrzebuje pracownik. Przewertowałem dziesiątki różnych raportów z całego świata. No i tam były różne pomysły. No wiemy, standardowe, jakieś jedzenie, jakieś multikarty. Jakoś tak czułem, że to nie jest to. I odkryłem w którymś momencie, i to był taki aha moment, że zawsze we wszystkich raportach w top 3 benefitów jest szeroko pojęty czas. Hybrydowa praca, więcej czasu dla siebie, zbalansowane życie i tak dalej. Ja mówię, to po co iść w takie dziwne rozwiązanie? Jak można zrobić po prostu systemowe, fantastyczne rozwiązanie? Wpadłem na ten pomysł, byłem przerażony tym pomysłem, ale zastosowałem moją ulubioną technikę menedżerską, która jest świetną techniką właśnie na czas recesji. To jest to, powiedziałem, słuchajcie, ja chcę, żebyśmy wszyscy pracowali 6 godzin, ale ja naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Wy mi powiedzcie to. I tu zaczął się cały proces zmiany, dlatego że pracownicy zaczęli, warsztatowo pracując, wychwytywać te wszystkie rzeczy, które nam nie pozwalają pracować mniej. Czyli dystraktory, przeszkadzacze.
Z czego zrezygnować? Co zautomatyzować?
Jakie procesy działają, jakie nie działają. I tak wam powiem, jedną z najbardziej fenomenalnych rzeczy to jest to, że bardzo szybko wprowadziliśmy, uwaga, 30-minutowe spotkania. U nas spotkania nie mogą trwać dłużej niż 30 minut. To była rewolucja.
No, ale tak jak mówisz, widzę to po mojej organizacji też, żeby spróbować to zrobić, to nie jest takie hop-siup. Tego się nie da zrobić z poniedziałku na wtorek. Ale wracając do tej twojej metody, mówisz, słuchajcie, mam pomysł, ale jako lider nie wiem, jak to zrobić. Zawsze przychodziło ci to tak zwinnie i sprawnie jak teraz, bo to brzmi prosto, ale na ile... Miałeś kiedyś takie poczucie, że jako lider ty nie możesz nie wiedzieć, więc głupio powiedzieć ludziom, słuchajcie, wymyślcie to za mnie albo wymyślmy to wspólnie, ja jestem za krótki.
Na rynku pracy jestem 30 lat, menadżerem jestem od prawie 20 lat, przeżyłem kilka kryzysów po drodze i naprawdę wiele z tych kryzysów mocno, no trochę słomszyło moje ego. Pomyślałem sobie, po co kopać się z koniem, skoro zarządzam fantastycznymi ekspertami, oni znają swoje problemy znacząco lepiej niż ja, więc lepiej po prostu zapytać. I od kilku lat stosuję tę metodę. Jestem znany z tego, że pracownik, jak przyjdzie z problemem do mnie, mam politykę otwartych drzwi, wchodzi z pytaniem, Łukasz, słuchaj, mam tutaj jakiś problem. Moje zawsze pierwsze pytanie, które usłyszy, a co proponujesz? I musi mieć propozycję, dlatego że jestem przekonany, że osoba, która jest najbliżej problemu, naprawdę zna najlepsze rozwiązanie. Oczywiście w sytuacji takiej, kiedy to dotyczy innych rzeczy, albo moich obowiązków, albo bardziej globalnych, wtedy podejmuję decyzję.
Co proponujesz? Czyli on musi mieć gotową receptę.
Tak.
Inaczej ma nie przychodzić.
Ma nie przychodzić, tak. Jestem z tego znany, więc zawsze to padnie pierwsze pytanie. Jaka jest twoja propozycja?
Ale oczekujesz kilku na stole, z których wybierzesz, czy ta jedna, która jest, pozwalasz, znajdujesz te kłody, które są, żeby je wyjąć?
Wtedy rozpoczynamy już rozmowę, już pracujemy nad tym jednym pomysłem lub kilkoma pomysłami, wtedy już wspieram pracownika w podjęciu najlepszej decyzji, dlatego że ja też muszę złapać perspektywę firmy, nie tylko perspektywę tego problemu, tylko perspektywę całej firmy, no bo reprezentuje większy system.
Kto bierze odpowiedzialność za decyzję?
Za decyzję biorę odpowiedzialność ja. Finalnie, jeżeli coś się nie powiedzie, to staram się powiedzieć, słuchajcie, nie udało nam się, może coś źle zrobiliśmy, nauczmy się, zróbmy coś nowego. Okay. Ale działanie, realizację już pracownik.
Czy takie działania, rozwiązania jak 6-godzinny dzień pracy, praca hybrydowa, jakieś benefity, które macie w organizacji, na bazie twojego doświadczenia powinny pozostać niezależnie od sytuacji ekonomicznej, czy jednak w momencie, kiedy zaczyna się dziać słabo, to trzeba z czegoś zrezygnować i jak wybierasz to, z czego rezygnujecie?
6-godzinny dzień pracy to już jest tak systemowa zmiana, że to jest nie odwrócenia. Po prostu nie mogę tego już odwrócić. To już stało się DNA naszej firmy. To jest to, co przyciąga nowych pracowników, co pozwala, żeby pracownicy pozostali w firmie, więc na pewno z tego nie zrezygnuję nigdy. Ewentualnie będę szukał kolejnych inwestycji w kierunku poprawienia procesów i tak dalej. Natomiast oczywiście są takie benefity, gdzie w sytuacji trudnej, finansowej, po prostu trzeba z niej zrezygnować i ja zawsze rekomenduję w takiej sytuacji po prostu naprawdę przeanalizować, co jest potrzebne. Powiem Państwu przykład, taka tradycyjna karta multisport, przeanalizowanie tego, jak autentycznie pracownicy z niej korzystają i naprawdę można się zdziwić, że ten odsetek jest bardzo mały. Tak, czyli redukcja tego nie wpłynie na biznes w żaden sposób.
Ja pamiętam czasy, w których marzyłem o tym, żeby ją mieć, bo byłem z tej kategorii pracowników, którzy na nią nie zasługiwali, a dzisiaj to jest zupełnie inna przestrzeń, więc zastanawiam się, czy mówimy o różnych kryzysach i one mają raczej, czy wpływają na to czynniki zewnętrzne. Natomiast chciałem ciebie zapytać, odnosząc się do tego dużego doświadczenia menedżerskiego, jak patrzysz na pokolenia pracowników, którzy przychodzili, to wymagało od ciebie zmiany podejścia? Uczyłeś się od nich czegoś, czy raczej wymagałeś, żeby oni się uczyli ciebie?
To się dzieje w tej chwili, dlatego że mam bardzo duży przyrost osób, które są w trakcie studiów lub tuż po studiach i to trochę jest inny świat. No ja już jestem mężczyzną 50 lat, 30 lat na rynku pracy, więc te różnice są bardzo duże. Natomiast to, co ja obserwuję na pewno, to jest gigantyczna odpowiedzialność menadżerów, kierowników, którzy współpracują z nimi. Ja sobie zawsze wyobrażam tak, że pierwsze doświadczenie w pracy, ono musi być naprawdę bardzo dobre. A pierwsze doświadczenie w pracy, czyli kogoś, kto przyszedł po studiach lub w trakcie studiów, jest zawsze związane z przełożonym. I ja to obserwuję, że to jest duże wymaganie po stronie tej generacji, żeby mieć po prostu świetnego menadżera. Bo on kształtuje ciebie jako osoby, dodaje ci skrzydeł, uczy cię, jest mentorem twoim.
Uczy też standardów pracy, etyki pracy, prawda?
Uczy też standardów pracy, tak. Natomiast muszę też powiedzieć jedną rzecz, że bardzo ciekawe jest korzystanie z wiedzy tych młodych ludzi i na przykład wprowadzenie mentoringu odwróconego. To jest fantastyczna rzecz.
Może w jakich dziedzinach ten odwrócony mentoring?
Korzystanie z technologii, korzystanie ze sposobu komunikacji, nauczenie się, jak na przykład pracować hybrydowo. Wbrew pozorom wymagania i potrzeby ich są bardzo ciekawe i jak spełnić te potrzeby, można się bardzo dużo nauczyć.
Jedna rzecz mnie zafascynowała w tym, co powiedziałeś a propos nie tyle mentoringu odwróconego, co tego, że nowe pokolenia oczekują fajnego szefa, szczególnie na początku swojej drogi, bo chcą od niego się nauczyć. Pamiętam, ja mam 45, ale pamiętam te czasy, że niezależnie od tego, czy byłby fajny, czy nie, jego pozycja, no w tym przypadku na rynku mediów, byłbym zafascynowany programem trzecim. Niezależnie od tego, jakimi by nie byli szefami, czy jakimi by nie byli kolegami moi, koledzy trójkowi wtedy, samo to, że możesz z nimi być, już było czymś. Nie? Już było jakąś nagrodą. Rozumiem, że dzisiaj poziom wymagań jest inny i większy. Świadomość tego, czego chcemy w tym pokoleniu jest inna.
Absolutnie tak. Ja myślę, że gdybym miał wybrać jedną rzecz, czym się młodzi ludzie kierują, to odpowiedziałbym dosyć brutalnie, że jest to atmosfera w pracy. To jest ten czynnik, który determinuje to, czy ta
osoba... Nie pieniądze?
Pieniądze oczywiście, jeżeli są godziwe, muszą być, tak? Ja zakładam, że płacimy godziwie i tu kończymy dyskusję, natomiast jeżeli jest zła atmosfera w pracy, to ten pracownik nie będzie przychodził. Oni naprawdę tego poszukują, potrzebują i to jest wielka wartość dla nich, że mogą być w fajnym zespole.
Czyli atmosfera wynikająca z połączenia ludzi, tak? Czyli tak dobierasz ludzi, żeby oni niezależnie od swoich kompetencji też dawali to, czyli dobrą energię w firmie.
Tak, ja w ogóle powiem tak, że ja w ogóle nie biorę udziału w rekrutacji. Za rekrutację odpowiada dany zespół, nawet nie menadżer, ale zespół. Mają sobie dobrać tak osobę w rekrutacji, która im najlepiej pasuje.
A jeśli ktoś nie pasuje, to kto podejmuje decyzję?
No jeżeli ktoś nie pasuje,
przychodzi
to chyba...
Łukasz i goni.
Są takie sytuacje, bardziej nie pasuje, ale na przykład mamy dwóch dobrych kandydatów. I jest dylemat, co zrobić, różniących się. I wtedy jestem zapraszany do dyskusji i próbujemy znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Ale wciągacie ich do firmy i decydujecie w trakcie, no bo czasem trudno poczuć tą energię na rozmowie kwalifikacyjnej, czy nie wiem, albo po niej jakoś krótko, nie? Że jednak ta osoba musi dołączyć do zespołu, żeby poczuć się.
Nie zdarza nam się, żeby to były dwie osoby, a potem decydujemy. Chyba bym uznał, że to trochę jest nie w porządku, no bo...
Nie, nawet nie myślę, że dwie osoby są, tylko w ogóle decydujecie się na kogoś i mówicie, czujemy, że pasujesz, chodź. Ale jeżeli to wejście okazuje się jednak złym wyborem, to co wtedy? wtedy? Szybkie rozstanie?
Tak, zdarzyło nam się tak. Nawet chyba niedawno, w zeszłym roku, jedna osoba nie ukończyła, znaczy zakończyła okres próbny i nie nawiązaliśmy współpracy, gdyż no, okazało się, że trochę nie pasuje mentalnie, osobowościowo do zespołu i zespół podjął decyzję, że chyba szukamy kogoś
innego. Czyli to też zespół decyduje. Czyli trochę jesteście zespół, tak turkusowi, tak? Turkusowa organizacja?
Powiem tak, osobiście nie wierzę w coś takiego jak turkusowa organizacja. Wierzę w modele takie mieszane, natomiast na koniec dnia no, zespół ma swoje zadania i tak naprawdę stanowi pewną taką firmę w firmie i dlatego muszą dobrać sobie osoby, z którymi po prostu chcą spędzać czas. No słuchajcie, no biznes to jest kupa ludzi.
Dzisiaj, kiedy jest tak, jak jest, słyszymy, szczególnie w firmach technologicznych, ale myślę, że e-commerce jest no, też siłą rzeczy napędzany technologią w sporej części. Te zwolnienia są duże. Czasami kilka, czasami kilkanaście, czasami kilkadziesiąt tysięcy ludzi, co też pokazuje skalę działalności tych organizacji. Nomen omen, bo nawet jak one zrzucą 20 tysięcy osób, to i tak dużo zostaje. Zwalniasz, czy nie zatrudniasz w lepszych czasach zbyt wielu, żeby potem nie mieć tego problemu? I żeby też dawać poczucie bezpieczeństwa.
To jest dla mnie takie ciekawe pytanie, dlatego że od 4 lat ja mam retencję 100%, więc ja nawet chyba nie umiem zwalniać, tak muszę powiedzieć. Trochę się martwię, bo na to wygląda, że wszyscy przejdziemy na emeryturę w tej firmie i trochę niepokoi mnie to.
Ty będziesz pierwszy.
Natomiast, no tak, no firmy technologicznie zwalniają, natomiast to, co ja też robię, wiem, że trudniejszy czas będzie, to wbrew pozorom inwestujemy w nowych ludzi i w ostatnich 3 miesiącach zatrudniliśmy ekstra prawie 10% staffu.
Ale masz już dla nich zajęcie? Czy nawet...
Tak. Mam dla nich zajęcie, już planuję, nawet biorąc pod uwagę ryzyka wynikającego z recesji. Ja to ryzyko wezmę, no bo gdzieś tam sobie myślę, że no trudno, może nie dowiedziemy budżetu, może będą troszkę mniejsze wyniki niż zwykle, one będą zawsze fajne, przynajmniej przez najbliższe 2 lata. Natomiast ja potrzebuję mieć ludzi po to, gdyby się okazało, że ktoś się wypali, ktoś będzie chciał odejść, jednak muszę mieć przygotowany cały cykl wymiany pracowników. To się nie dzieje póki co, ale mam gotowy zespół, żeby przejąć inne role.
To ile masz tych planów, przepraszam cię Tino, na stole? A, B, C, D? Gdzie się kończy?
Chyba nie mam tylu planów. Raczej wybieram jeden plan. Dużo też oddaję się swojej intuicji. Dużo też pracuję z pracownikami i ich zespoły trochę też wymyślają sobie te plany. Wybieram najlepszy plan. Myślę, że raczej nie prowadzę scenariuszy A, B, C, D.
A rozmawiasz z pracownikami o wynikach i też o tym otoczeniu, które jednak wysyła dużo niepokojących informacji. Tak jak powiedział Jarek, zwolnienia w technologiach cały czas słyszymy gdzieś tam w świecie, w Polsce. Czy temat ekonomiczny, kondycja finansowa firmy, rynek, to są wasze tematy?
Tak. Ja podjąłem parę lat temu decyzję, że chcę prowadzić, zarządzać firmę w sposób transparentny pod każdym względem. W związku z czym regularnie co miesiąc mamy spotkania statusowe, gdzie prezentuję bardzo dokładnie wszystkie wyniki finansowe i jestem świadom tego, że wielu osób to nie interesuje, bo to są różne parametry. Natomiast pokazuję, co się dzieje, jaki jest trend, jakie są ryzyka, jakie mamy wyzwania, jakie są szacunki. Dlatego, żeby po pierwsze ludzie... Wydaje mi się, że stres wynikający z recesji wynika głównie z tego, że jest za mało komunikacji ze strony menadżerów. Za mało informują, co się tak naprawdę dzieje. Często zamiatają pod dywan. Ja tego nie chcę robić, po prostu to jest transparentne, wiemy, co się dzieje. A też daje szansę na to, że gdy na przykład coś się dzieje niedobrego, pracownicy mogą też sami reagować, wymyślać pomysły.
Czyli takie 3 rady, które dałbyś liderom, co robić w czasach recesji, a czego nie robić?
Powiem tak, że powiem to, co ja robię. Może to będzie rada. Po pierwsze, ja sobie wyobrażam to, że w czasie recesji musimy naprawdę wspierać siebie i pracowników w tym, żeby zrozumieli, jaka jest sytuacja. A żeby to zrobić, to najpierw trzeba zacząć od siebie, trochę zastanowić się, jakie są moje emocje, co ja chcę zrobić, w którym kierunku zmierzam. To jest takie bardzo połączone z takim ludzką twarzą menadżera. Potem zrozumieć emocje, zrozumieć to, co się dzieje w zespole, a na koniec wspólnie to zintegrować i zacząć szukać rozwiązań. To jest związane wszystko z tym, co mówiłem wcześniej, z dobrą komunikacją, częstą, prawdziwą, autentyczną. Po prostu trzeba gadać z ludźmi. No, nie da się zarządzać firmą, jeżeli się nie gada z ludźmi.
A czego nie robić?
Na przykład zamiatać pod dywan, bać się mówić rzeczy, które są trudne, unikać trudnych tematów i przede wszystkim chyba też bym powiedział, że unikać zbyt szybkiego działania. Nie wiem, czy pamiętacie taki mem, który jest w internecie, John Travolta, który tak się rozgląda.
Tak.
Moim zdaniem to jest piękne w ogóle pokazanie tego, jak w czasach recesji zrobić. Stop, rozglądnijmy się, popatrmy. I dopiero potem działajmy.
Choć myślę sobie, bo ten mem jest wykorzystywany w różnych sytuacjach. Tak, ten Travolta z tym płaszczem na ręce, tak wiesz, patrzy czasami po cmentarzu, co się dzieje, patrzy po firmie, gdzie jest pusto, nagle pustych biurek dużo, więc trochę jak taki Jacek Kurski wyskakujący na każdym selfie swego czasu, ale to zupełnie inna historia. Tak jak powiedziałeś, lata całe spędzone na rynku, parę kryzysów za tobą. Pamiętasz najtrudniejszy moment takiego twojego własnego sprawdzam?
To był kryzys finansowy. Dostałem odgórnie informację, że muszę zwolnić określoną ilość osób i muszę sam podjąć decyzję, jakie osoby. To było dla mnie trudne, dlatego że jestem też emocjonalnie związany z tymi osobami. Wtedy to był też mały zespół, więc każdą osobę znałem.
Tym bardziej.
tym bardziej. Dla mnie było bardzo to trudne, bo nie miałem żadnego wsparcia. Ja muszę powiedzieć, że jesteśmy niezwykłą firmą, bo w Polsce ja nie mam działu HR w ogóle. Więc trochę się uczymy takich rzeczy. Może trochę ja jestem w butach takiego dyrektora HR. I to była dla mnie szalenie trudna decyzja, musiałem wybrać te 7 osób. No przeżyłem to bardzo, rozchorowałem się, jak tylko to zrobiłem. Natomiast zrobiłem też jedną rzecz i teraz z perspektywy patrzę, że to była bardzo dobra rzecz. Ja im powiedziałem, słuchajcie, ale to nie jest moja decyzja, to jest odgórnie, ale musiałem tak wybrać. Wytłumaczyłem, jaką metodologię przyjąłem.
Jaką?
Ja reprezentuję jednak większą całość, system i to była taka czysto biznesowa metodologia.
Czyli trudne Excel zdecydował.
Excel zdecydował trochę i to, co włożyłem w ten Excel. Natomiast wszystkie te osoby, po pierwsze wywalczyłem o bardzo dobre odprawy, bardzo dobre wsparcie i tak dalej. I wszystkim powiedziałem, słuchajcie, to się zmieni za parę miesięcy, drzwi są dla was otwarte. Część tych osób w ciągu roku wróciła do firmy. I do dzisiaj w firmie są.
Fajna wygrana, w sumie.
W sumie tak, aczkolwiek dla mnie to był bardzo trudny moment.
Jeszcze pytanie. Powiedziałeś też o tym, że uczysz się też, że może właśnie jesteś taką rolą HR-ową w organizacji. Gdzie szukasz inspiracji dla siebie i gdzie szukasz też mocy, żeby mieć energię do działania w tych czasach?
Wiesz co, dużo czytam. Czytam wiele mądrych książek, które pokazują ciekawe rzeczy. Dla mnie też jest inspiracją chyba moja rodzina też, gdzie mam 7-letniego syna, który jest po prostu chyba moim przewodnikiem duchowym, który robi mi ciągle, sprawdzam. W ogóle tak podejrzewam, że moja dojrzałość menedżerska bardzo mocno związana jest z tym, że założyłem rodzinę i tam rozwijałem się jako mężczyzna, człowiek, jako mąż. Wtedy myślę, tak naprawdę mogłem wartości wnieść. Takie prawdziwe.
To jest w ogóle ciekawy wątek na pewnie na osobną rozmowę z niejednym liderem, ale poukładany dom, a wpływ na poukładany biznes, prawda? Kolejność w drugą stronę to jest droga donikąd.
Tak myślę, dlatego też to była jedna z tych też inspiracji wdrożenia 6-godzinnego dnia pracy.
Żeby mieć czas dla mentora.
Żeby mieć czas dla mentora, ale przede wszystkim, żeby moi pracownicy mieli czas dla swoich rodzin. Słuchajcie, nagrody są niesamowite. Powiem wam taką małą historię, jak na jednym z naszych family party podchodzi żona jednego z naszych pracowników, mają 4 dzieci i ze łzami w oczach mówi: Łukasz, jak ja ci dziękuję, bo mój mąż po raz pierwszy może zawozić swoje dzieci do szkoły, przedszkola i je odbierać. To jest wielka zmiana w naszej rodzinie. Wiecie, to jest w ogóle, to jest niesamowite.
No, najlepsza droga do szkoły czy do żłobka, no bo potem już
kierownictwo produkcji,
Dorota Żurkowska, redakcja, Łukasz, Agnieszka Szypielewicz, dystrybucja, Olga Michałowska, dźwięk, Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House, Jarosław Kuźniar.